trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Rok C. Z pierwszej księgi Samuela. O tego chłopca się modliłam i Pan spełnił moją prośbę, którą mu wtedy przedłożyłam. Teraz ja oddaję go Panu na wszystkie dni jego życia, by służył Panu. Z psalmu 84. Panie, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy. Dopuść ją do swojego ucha, Boże Jakuba. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że dziećmi Boga zostaliśmy nazwani i nimi jesteśmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Siostry i bracia, Słowo Boga i liturgia Kościoła zaprasza nas dzisiaj do tego, by spojrzeć na rodzinę. Oczywiście święto tej niesamowitej, niezwykłej i najświętszej rodziny, jaką stanowili Józef, Miriam i Jezus, to szansa, żeby skupić się nie tylko na tym miejscu w Nazarecie, a właściwie w poszczególnych Ewangeliach przeznaczonych na święto świętej rodziny. Widzimy najpierw ucieczkę do Egiptu, potem ofiarowanie w świątyni w Jerozolimie, czy właściwie przedstawienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie i dzisiaj też to wędrowanie na święto Paschy. Nazaret pojawia się tam bardzo marginalnie, jest prawie niezauważony, tylko delikatnie wspomniany. Ale to również okazja do tego, żeby spojrzeć na swoje rodziny, żeby przyjrzeć się temu, co się z rodziną dzieje. Ale o tym już pisze nasz ordynariusz w liście pasterskim przeznaczonym na tę niedzielę. Dlatego my zatrzymajmy się na słowie, którym Bóg nas dzisiaj karmi. Na słowie, w którym Bóg przychodzi do nas i przez które chce z nami nawiązać relacje. Relacje rodzinne. Szczególnie widać to w tym liście świętego Jana, podanym jako drugie czytanie. A zatem, najpierw pierwsza księga Samuela, jej początek. Pierwszy rozdział, wersety od 20 do 22 i później od 24 do 28. W pierwszych wersetach tej księgi czytamy o człowieku, który ma na imię Elkana. Ma swoją historię, swoją genealogię i jak to bywało w tamtym czasie, ma dwie żony. Jedna z nich o imieniu Łaska, Anna, nie ma dziecka. I właśnie tę Elkana kocha o wiele bardziej niż swoją drugą żonę, Peninnę. I od czasu do czasu w określone dni, jak mówi Biblia, Elkana chodzi do Shilo, tam gdzie jest Arka Pana, tam gdzie jest przybytek Boga Najwyższego, aby składać ofiary, aby się modlić, by oddać Bogu chwałę. Idzie z nim cała jego rodzina, idą obydwie żony. I pewnego razu Anna dłużej zostaje na modlitwie. Dostrzega ją arcykapłan Heli, myśli, że jest pod wpływem alkoholu. Beszta ją niesamowicie, ale widząc, jaka jest sytuacja, składa jej obietnicę, wypowiada proroctwo, z którego być może sobie nawet nie zdaje sprawy. W każdym razie pociesza ją słowami: idź w pokoju, niech Bóg Izraela spełni ci każdą prośbę, z którą się do Niego zwracałaś. To słowo rzeczywiście okazuje się być proroctwem, bo jak przeczytamy, Anna poczęła i po upływie właściwej liczby dni urodziła syna. Biblia jest tutaj precyzyjna. Samuel, który się rodzi, wcale nie jest ani wcześniakiem, ani nie jest przenoszony. Upływa właściwa liczba dni. Bóg wplątał się bardzo mocno, zaingerował niezwykle swoją łaską w historię tego małego dziecka. Anna nazywa go imieniem Szemuel, wyproszony u Boga. Chociaż właściwie to imię trzeba by przetłumaczyć jako imię Boga. Oboje ze swoim mężem wiedzą, że ich dziecko jest darem samego Najwyższego. Jest darem Pana Wszechświatów. Jest łaską, której doświadczają. W kontekście tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w świecie, również w podejściu do rodziny i o czym też pisze w swoim liście nasz ordynariusz, ksiądz biskup Edward, zastanawiam się nad szacunkiem do życia, do nowego życia, nad szacunkiem również do mojego życia, do swojego osobistego życia. Czy potrafię dostrzec, czy potrafisz dostrzec, siostro i bracie, swoje życie jako autentyczny dar Boga? Czy widzisz swoje życie jako przestrzeń, jako okazję, jako możliwość do tego, by Bóg się objawił, by objawiło się w twoim życiu imię Boga? My po to żyjemy, po to tutaj jesteśmy. I dlatego twoje życie, moje życie i życie każdego człowieka jest święte. Domaga się godności, domaga się szacunku. Taka myśl mi przyszła, kiedy czytałem właśnie to słowo. Jak reagują ci najszczęśliwsi pod niebem rodzice, kiedy Samuel trochę podrósł, idą, aby złożyć ofiarę, i wtedy matka, kobieta, która czekała, która naczekała się na swoje dziecko, dla której to dziecko mogłoby być całym światem, mówi tak: modliłam się o tego chłopca, Pan spełnił moją prośbę, więc teraz ja oddaję go Panu i zostawia go w świątyni. Ale wcześniej wypowiada przepiękną pieśń w drugim rozdziale tej księgi. Przez pierwszych 10 wersetów Anna śpiewa pieśń wdzięczności. Taki wstęp do Magnifikat Maryi. Przepiękna pieśń, która pojawia się również w liturgii godzin. Uwielbienie Boga za Jego dar, za Jego łaskę i jednocześnie świadomość, że moje życie i życie mojego dziecka jest darem Boga. Nie jest moją własnością, ono należy do Pana. Ja mogę z niego jak najlepiej korzystać. Ja mogę próbować rozwinąć to życie. Do tego jestem wezwany, by rozwijać swoje życie, by jako ksiądz, jako kapłan pomagać innym w rozwoju ich życia, szczególnie tego duchowego, w poznawaniu prawdziwego Ojca, który jest w niebie, ale jednocześnie mam świadomość, że nie mogę nikogo do siebie przywiązać, że żadne życie nie jest moją własnością. Czasami o tym zapominają rodzice i biorą się z tego bardzo realne problemy. Mają często w tym źródło bardzo bolesne zranienia i spore kłopoty, które potem nawarstwiają się w małżeństwach, w kolejnych rodzinach, w kolejnych pokoleniach. Pamiętać o tym, że moje życie i życie moich najbliższych jest darem Boga, jest własnością Pana. Niesamowicie ważne. Może to taki sposób na otrzeźwienie trochę w tych często trudnych i niepoukładanych relacjach rodzinnych, a raczej rodzicielskich. Oddaję go Panu. W nim jest imię Boga, więc oddaję go Panu. W twoim życiu jest ukryte imię Boga. Nie musisz mieć na imię Samuel. Jesteś ochrzczony, jesteś ochrzczona. W twoim życiu jest ukryte imię Boga. To imię Boga chce się objawić. Bóg chce się objawić. Spójrz tak dzisiaj na swoje życie. Spójrz tak dzisiaj na życie twoich najbliższych. Na swoją rodzinę. Nawet jeśli to spojrzenie jest trudne, jeśli jest bolesne, jeśli wywołuje wiele emocji, popatrz tak dzisiaj, choćby przez chwilę, na każdą z osób, na każdego człowieka wśród twoich najbliższych. Pójdźmy dalej. Psalm 84, wersety 2, 3, 5, 6, 9 i 10. Przepiękny tekst, przepiękny psalm. W dedykacji tego psalmu przeczytamy, że jest przeznaczony do wykonania przy kadziach do wygniatania soku winnego, a zatem jest to psalm niezwykłej radości. Wtedy, gdy ugniata się winogrona, by powstało młode, nowe wino, rozlewane w domyśle do nowych bukłaków. Ale zanim to wino dotrze do spożywających i będzie cieszyć ich serca, rozweseli duszę, najpierw trzeba je zrobić, trzeba je wykonać. Przypomina mi się tekst świętego Augustyna, kiedy mówi o jubilacji, kiedy mówi o uwielbieniu Boga i porównuje to wychwalanie i wydawanie rozmaitych okrzyków uwielbienia na cześć Pana zastępów właśnie do sytuacji, kiedy ludzie ugniatają winogrona, kiedy cieszą się i mają już w głowie, że z tej pracy będzie ogromna radość. Cieszą się, śmieją, żartują, wykrzykują do siebie radośnie. Ugniatanie winogron i powstawanie nowego wina zawsze było związane z ogromną radością. Wywoływało radość. Ten psalm jest właśnie przeznaczony na tę radość i do skupienia się nie tylko na wykonywanej pracy, ale jak przeczytamy, jak usłyszymy w tym psalmie, do tęsknoty za domem Boga, do uwielbienia Boga. Każda twoja praca, każde twoje zajęcie, każde moje zajęcie może być przestrzenią do tego, by Boga uwielbić. Może mnie prowokować do tego, by Pana uwielbić, by śpiewać Bogu, by wykrzykiwać czasami nawet słowa niezrozumiałe z ogromnej radości, z tego przejęcia Bożym błogosławieństwem. Zaraz w trzecim wersecie czytamy: dusza moja usycha z tęsknoty za dziedzińcami Pana. Serce moje i ciało wołają z radości do Boga żywego. I potem w dziewiątym wersecie, tak jak słyszeliśmy na początku tego komentarza, pojawia się modlitwa. Panie, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, dopuść ją do swojego ucha, Boże Jakuba, bo to Ty nas osłaniasz swoją tarczą. Przekonanie o tym, że Bóg jest Bogiem dającym szczęście. Bóg jest Bogiem, który kocha miłosierdzie i troskliwość. To werset 12. Obdarza łaską i chwałą. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Tobie, o Panie zastępów. Tak kończy się ten psalm. Wypełnienie radością, uwielbieniem, łaską. To wszystko pochodzi od Pana. To jest darem Boga. Owoce, które ugniatasz, twoja praca, to, że możesz pracować, że możesz się cieszyć tym, co wypracujesz, to jest dar i łaska Pana. Od Niego otrzymałeś wszystko. Może warto dzisiaj sobie o tym po raz kolejny przypomnieć. Kiedy patrzysz na swoich bliskich, kiedy widzisz swoją historię, zobacz, że wszystko otrzymałeś od Pana, że dostałaś wszystko od Wszechmogącego i możesz z tego korzystać, bo On daje Tobie bez wymierzania, bez odmierzania, bez miary. Jest niezwykle hojny w błogosławieństwie. I wreszcie widzimy, na czym przede wszystkim polega to błogosławieństwo Boga. Trzeci rozdział pierwszego listu świętego Jana. Werset pierwszy i drugi. I potem wersety 21, 2, 3 i 24, czyli początek i koniec trzeciego rozdziału. Najpierw Jan zachęca nas, żebyśmy popatrzyli, żebyśmy przyjrzeli się miłości Boga, miłości, jaką zostaliśmy obdarowani, że Bóg nazwał nas swoimi dziećmi i takimi nas uczynił. Słowo, które wychodzi z ust Boga, działa, zmienia, tworzy rzeczywistość. Kiedy czytamy opis stworzenia świata, tam bardzo wyraźnie zaznacza autor biblijny, natchniony przez łaskę, przez Ducha Świętego. Bóg wypowiedział słowo i słowo się stało. Bóg wypowie słowo i to słowo ma moc stwarzania. Nasze słowa takiej mocy nie mają. I dobrze, bo dzięki temu możemy zobaczyć dzisiaj, że Pan Bóg nazwał nas i zrobił nas, uczynił nas swoimi dziećmi i może się w nas na nowo obudzić to pragnienie: skoro jestem dzieckiem, to znaczy, że mam Ojca i chcę po raz kolejny mówić do Boga: mój Ojcze. A patrząc na moich bliskich, patrząc na wspólnotę, z którą dzisiaj będę na Eucharystii, mogę powiedzieć: nasz Ojcze. Chcę sobie na nowo uświadomić, chcę siebie po raz kolejny przekonać o tym, że mam Ojca i że ten Ojciec traktuje mnie jak syna. Dla Niego jestem synem. Jestem Jego synem. Jestem dzieckiem Boga. W kolejnych wersetach tego rozdziału Jan mówi o grzechu, mówi o ujawnieniu się dzieci diabła, o nakazach, o nowym przykazaniu, o przykazaniu miłości, o tym, żeby się nie dziwić, że świat nienawidzi dzieci Boga, ale możemy oddawać życie za naszych braci. I wreszcie mówi o przykazaniu Bożym, którym jest to, abyśmy uwierzyli słowu Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i abyśmy się wzajemnie miłowali zgodnie z tym przykazaniem, jakie nam dał. Fundamentem, zasadą mojego życia ma być nie tylko wiara, ale wiara i miłość realna, czynna. Miłość, która nie jest na moich ustach, ale jest w moich czynach. To jest przykazanie naszego Ojca. On nam zostawił to przykazanie. On tego chce. Abyśmy uwierzyli słowu Jego Syna i abyśmy mieli do siebie wzajemną miłość. Uwierzyć słowu i działać. I kochać. Uwierzyć i kochać. Byłoby to zbyt trudne, gdybyśmy mieli się oprzeć na własnych siłach. Dlatego Jan od razu dodaje, że otrzymaliśmy Ducha, że przychodzi Duch Boży, który otwiera nas na Słowo, na wiarę Słowu, i ten sam Duch sprawia, że możemy odpowiedzieć na Słowo miłością, że możemy kochać naszych braci. I po tych trzech tekstach zatrzymujemy się w Ewangelii, w redakcji świętego Łukasza. To drugi rozdział tej Ewangelii. Usłyszeliśmy już o narodzeniu Jezusa, o nadaniu imienia. Była już mowa o przedstawieniu Jezusa w świątyni, o spotkaniu z Symeonem, o prorokini, która w tym czasie żyła w Jerozolimie, o powrocie do Nazaretu. Mija kilkanaście lat, Jezus ma już lat 12 i idzie na Paschę razem ze swoimi rodzicami. To wydarzenie jest znane nam bardzo dobrze i dlatego chyba nie trzeba się zatrzymywać nad kolejnymi słowami i zdaniami zapisanymi w redakcji świętego Łukasza, ale raczej na tym, co dzieje się, kiedy Józef z Maryją znajdują swojego syna właśnie w świątyni, kiedy padają te słowa o bólu, o poszukiwaniu i o tym, dlaczego Jezus im to zrobił. Padają konkretne pytania, dlaczego Jezus im to zrobił. I pada również odpowiedź. Tak sobie pomyślałem, że Ewangelia początków, tych kilkunastu lat, pierwszych lat życia Jezusa, jest oparta przede wszystkim na pytaniach. W czasie zwiastowania Miriam pyta, jak to się stanie. Józef na pewno w swoim sercu też zadawał te pytania, bo anioł przyszedł z odpowiedzią. Symeon również zadaje pytania, bo tekst biblijny mówi, że Duch Święty odpowiedział mu. I Symeon pojawił się w świątyni właśnie w tym momencie, kiedy Józef z Miriam wnosili Jezusa. Pytania, które są stawiane Bogu. Bo jeśli przestajemy pytać, jeśli twierdzimy, że już wszystko wiadomo, jeśli nie mamy o co zapytać Boga, wtedy tracimy więź. Myślę, że ci z was, którzy są rodzicami, wiedzą doskonale, że ogromnym bólem jest, kiedy dzieci przestają pytać, kiedy mają już swoje życie i przestają zadawać pytania. Nawet nie o świat, bo ich wiedza może dorównuje waszej, może ją nawet przewyższa w niektórych aspektach, ale przestają pytać o to, jak się czujecie, co się dzieje w domu, jak wygląda wasze życie. Bolesne dla dzieci jest to, kiedy rodzice nie pytają, kiedy nie mają żadnych pytań. Bolesne dla Boga jest, kiedy my Go nie pytamy. Bolesne dla nas jest, kiedy nie umiemy rozpoznać pytań Bożych, bo wtedy próbujemy żyć po swojemu. Kiedy zamykamy się na pytania, na słowo Boga. W tej Ewangelii przeznaczonej na dziś są również pytania Jezusa w kierunku nauczycieli Pisma. I są też ich zdziwienia i pytania do Jezusa. Tam już zaczyna się ten dialog, który po kilkunastu, prawie po 20 latach będzie kontynuowany w różnych miejscach Ziemi Świętej. Będą przychodzić i pytać Jezusa. Jezus też będzie zadawał pytania. Wejść w dialog, nie pozwolić sobie na to, by mieć serce, które już wszystko wie, które nie szuka, w którym nie ma tęsknoty. Mieć serce, któremu wydaje się, że nie musi pytać, że nie musi już nic robić. Serce, któremu wydaje się, które jest przekonane, że nic się nie da zrobić i nie ma sensu żadne pytanie. Nie pozwolić sobie na to. Myślę, że to w rodzinach jest bardzo ważne. Jest to bardzo ważne we wspólnotach. Kiedy przestajemy mieć do siebie pytania, kiedy przestajemy szukać, kiedy przestajemy ze sobą rozmawiać, wtedy doskonale wiecie, bardzo osłabiają się więzi. Przestają mieć znaczenie więzy. Dlatego Jezus odpowiada. Odpowiada swoim najbliższym. Odpowiada słowem o relacji. O relacji z Ojcem. Powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Mam być w sprawach mojego Ojca. Jakie sprawy ma Ojciec Niebieski w twoim życiu? Co Bożego już odkryłeś czy odkryłaś? O czym wiesz, że to jest sprawa Boża? Że na tym Bogu zależy? Czy Go pytasz? Czy pytasz Boga, na czym Mu zależy? Pomyślmy o tym. Niech to świętowanie, niech ta niedziela i dzięki radiu rodzina i w waszych rodzinach i też w naszej wspólnocie parafialnej, bo przecież jestem w parafii świętej rodziny, niech to świętowanie otworzy nas na Boga, który jest naszym Ojcem, na Boga, który wchodzi z nami w dialog, który szuka okazji, który szuka możliwości, by z nami rozmawiać. Niech Bóg błogosławi wasze rodziny, niech ogromne błogosławieństwo będzie nad radiem Rodzina, które przecież w tych dniach, konkretnie w piątek, przeżywało jubileusz 20-lecia istnienia, działania, dawania tej przestrzeni rodzinności wielu ludziom. Na przestrzeni tych 20 lat są ogromne rzesze ludzi z naszej diecezji i nie tylko, bo przecież od długiego już czasu słuchają tego radia w internecie ludzie spoza obrębu naszej diecezji. Niech każdemu z was Bóg pobłogosławi, niech umocni was tą swoją bliskością. Niech pozwoli wam odkryć, jak bardzo Jemu zależy na relacji z tobą. Niech pozwoli ci odkryć, siostry i bracia, jak bardzo Bogu zależy na tym, byś zadawał pytania, byś pytała Go, byś słuchała też Jego odpowiedzi. On chce rozmawiać. On chce być z nami. On chce być Ojcem. Zróbmy Mu tę przyjemność. Bądźmy dziećmi Boga.
Bogu niech będą dzięki.